Podejdź do ognia, drogi słuchaczu. Usiądź z nami i posłuchaj opowieści.
Usiądź na chwilę i posłuchaj. Nazywam się Descartes Kane i od tej pory będę dla ciebie za darmo identyfikował przedmioty.
Dzień dobry. Witamy was w kolejnym odcinku internetowego, magicznego podcastu. Z tej strony tradycyjnie Patryk.
A z tej, w sumie drugiej, Maciej.
To jest niby druga strona, ale tak naprawdę troszkę jest taka sama. Polecimy prosto do twoich uszu z tego samego głośniczka.
Wprost ze studia nagraniowego Teatru Złudzeń.
Dodatkowo przypominamy, że podcast IMP powstaje, znaczy internetowy magiczny podcast, czyli IMP, powstaje dzięki patronom IMPA, czyli IMPA, czyli magazynu magicznego, jednego, który taki jest tutaj z tym czerwonym chochlikiem, w tym kraju nad Wisłą. Ale przechodzimy dzisiaj do konkretów, bo mamy dla ciebie bardzo, bardzo ważny temat. Coś, co drażni nas, mierzi i coś, co widzimy niestety w zbyt wielu sytuacjach.
Jeżeli nasz wstęp zaostrzył twój apetyt, to trochę jestem w szoku, bo bełkoczem jest gorąca. Ale temat rzeczywiście jest istotny i temat, który już go poruszaliśmy niejednokrotnie. Rozmawialiśmy o żartach w stylu nie, ta druga ręka, ta czysta, ha, 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 ha. Ale dzisiaj zajmiemy się tym na poziomie meta.
Na poziomie bardziej magicznym, bo zdarza się nam, jako grupie zawodowej, magikom, zdarza nam się robić z naszych widzów idiotów. I nie jest to dobre, albo może jest to dobre.
Znaczy, tyle dyry, to nie jest dobre i jeżeli twoje pokazy robią z widzów idiotów, to źle.
Tak, ogólnie rzecz biorąc, obrażanie ludzi nie jest fajne, a da się to robić na wiele sposobów i pomówimy sobie właśnie, jak to wygląda, jak tego uniknąć. Może nawet zastanowimy się nad tym, skąd to się bierze.
Tak, bo robić z widza idiotę można robić, tutaj zacytuję pewną mądrą księgę, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem.
Tak, jest bardzo wiele sposobów. Każdy z nas znajdzie swoją drogę, żeby zrobić z kogoś innego idiotę. W końcu jesteśmy w Polsce, a my Polacy lubimy, jak komuś jest gorzej i często przykładamy do tego rękę.
Chyba, że jest gorzej Niemcom, Rosjanom, Serbom, to wtedy jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jest im gorzej.
Tak, a najbardziej się cieszymy, kiedy gorzej jest sąsiadowi.
Sąsiad, który jest rosyjsko-niemieckim Serbem. To jest taki wymarzony sąsiad.
Oj, tak.
No, więc pomówmy o tym temacie, bo dość już tego przydługiego, bełkoczącego wstępu, bo mamy dla was dużo konkretów i dużo przemyśleń. Mam nadzieję, że nauczycie się czegoś i nie będziecie robić tego, o czym będziemy mówić dzisiaj.
Nie wiem jak ty, drogi słuchaczu, ale nie wiem, gdzie Maciej tutaj słyszy bełkotanie. Jak dla mnie, wszystko leci bardzo płynnie i wypowiadamy się całkiem sensownie. Okej, chyba znalazłem przyczynę problemu.
A, to był profetyzm.
Tak więc, co znaczy robić z widza idiotę?
Co to znaczy robić z widza idiotę? Musimy się zastanowić, co to znaczy idiota w ogóle.
Idiota to osoba, tak slangowo oczywiście, bo nie będziemy się cofać do medycznych określeń idiotyzmu, debilizmu i kretynizmu.
Zostawmy to panu JKM-owi i sądom.
Tak. Tak potocznie mówiąc właśnie, idiota to ktoś głupi.
Tak. I w kontekście tego, czym się zajmujemy, czyli magii performatywnej, występowania publicznego, robić z kogoś z idioty nie chodzi tylko o to, żeby ta osoba poczuła się głupio. Jeżeli robisz z kogoś idiotę, to wystarczy, to jest bardzo prosty sposób, żeby inni spojrzeli na niego i pomyśleli, on jest głupi, nabrał się na to. Ha, 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 ha.
I niestety właśnie w magii bardzo łatwo jest robić z kogoś idiotę, bo patrząc na to tak przez pryzmat języka angielskiego, jednym z głównych zadań magii, które magicy sobie wyznaczają, jest to fool people.
It's fun to be fool.
Czyli robić z kogoś idiotę, dosłownie, robić z kogoś głupca lub oszukiwać go.
Tak, na ten temat Jeremy Ian Swiss napisał całkiem sporo. Polecamy jego książki te z cyklem Shattering Illusions. Chyba w tej książce jest ten esej. I jeżeli nie chcecie tego czytać, to w skrócie nie jest fajnie być oszukanym. Jeżeli ktoś kupuje samochód i został oszukany na sprzedaży tego, na kupnie tego samochodu i okazuje się, że ten samochód nie działa, to on nie mówi, ale fajnie mnie oszukali.
Jeśli ktoś poleciał na wakacje, znaczy zapłacił za wylot na wakacje, okazuje się, że biuro podróży nigdy nie istniało, to te najbliższe 2 tygodnie, które miał spędzić z żoną i dziećmi na All Excuse Me gdzieś w Egipcie, to nie będą 2 miłe tygodnie.
Dla niego. Tak, a kiedy będzie opowiadał o tym swojej rodzinie, jak został oszukany, oni będą patrzyli na niego, na kogoś, kto właśnie zachował się jak idiota. I gwarantuję ci, słuchaczu, że ten osoba nie będzie czuła się dobrze.
I zanim przejdziemy dalej, moim zdaniem musimy rozprawić się z jedną bardzo ważną rzeczą, bo to angielskie określenie fool somebody, czyli fool ass, jak to mówią wręcz w Pelenteller. Pelenteller, znaczy nie Pelenteller, tylko nie Pelentener. Tylko Pen i Teller. O.
Pamiętacie, dobra, jak mamy to pytanie z gorąca?
Wreszcie. W każdym razie. Zadaniem magii nie jest oszukać człowieka. Zadaniem magii jest oszukać jego funkcje poznawcze.
Tak.
Jego zmysły, jego mózg, jego umysł, jego ciąg przyczynowo-skutkowy, zrozumienie świata. Celem magii nie jest oszukać człowieka. To musimy sobie ustalić, bo idąc pewnymi skrótami myślowymi i oglądając masę filmów w języku angielskim, co dla magików jest bardzo powszechne, przechodzimy do tego, że właśnie mamy fool, mamy oszukać i nie zastanawiamy się nad tym, kogo, co i jak właściwie mamy oszukać, bo oszukanie jest proste, mamy oszukać człowieka. No właśnie nie. Mamy oszukać jego zmysły, umysł i rozumienie.
Bo żeby oszukać człowieka za pomocą kart, wystarczy powiedzieć, wyjmę karty z pudełka. I nie wyjąć kart z pudełka.
Właśnie
oszukałem cię!
Ty się nabrałeś, pomyślałeś, że ich wyjmę.
A tak.
Bardzo, bardzo śmieszne.
Wystawiam fakturę i idę dalej do kolejnego.
Tak. No, chociaż nie wiem, czy można wpisać na fakturze usługę oszustwo. To byłoby ciekawe.
Chrap, chrap, chrap. A i niestety wiele efektów magicznych prezentowanych przez naszych konfratrów, mam nadzieję, że nie przez ciebie, drogi słuchaczu, skupia się właśnie na tym, że robi z widza po prostu idiotę. Bo i możesz to bardzo łatwo rozpoznać, jak dowiesz się już za chwilę.
A czy warto? To już wiesz ze skrótu tyle dyry, ale dowiesz się jeszcze w podsumowaniu. I poza chęcią oszukania istnieje jeszcze jeden sposób robienia z człowieka idioty. I to jest obrażanie jego inteligencji.
I to jest równie powszechne u nas magików.
Tak, bo na przykład jest taka prezentacja, która rozpowszechniła się wśród magików z rekwizytem znanym jako kompczaki. I nie wiem, czy powinienem to mówić, ale powiem, hej, tu lubimy jakieś kontrowersyjnie. Jest taka prezentacja, że magik mówi, to jest gąbczak. Gąbczak żyje normalnie na dnie morza i zazwyczaj gąbczaki podróżują w parach. O, hops, i tu mamy drugiego. Nikt rozsądny, kto skończył 6 lat, nie uwierzy, że ten gość, którego spotkał na imprezie, zanurzył się w rów mariański i odkrył gatunek, którego nie odkrył żaden inny naukowiec na świecie i w dodatku poznał go na tyle dobrze, że nauczył go żyć na lądzie i poznał jego wszystkie sekretne techniki.
Być może zanurzył się w inny rów, ale nie podąży za tym żartem.
Zdecydowanie nie.
W największym skrócie, większość prezentacji dla dzieci nie działa na pokazach dla dorosłych. Używanie narzędzi pokazów dla dzieci na pokazach dla dorosłych jest złe. Są konwencje i są sposoby, w których pokazy dla dzieci działają dla pokazów dla dorosłych. Ale nie jest to tak powszechne, żebyś mógł ślepo wziąć swój pokaz dla dzieci, czy swoją prezentację dla dzieci i prezentować to dorosłemu, inteligentnemu człowiekowi. Jeżeli powiesz, tutaj mam karty i teraz wsadzę je w ten niewidzialny portal i one znikną, to nikt o zdrowych zmysłach w to nie uwierzy. A osoba, która w to uwierzy, będzie zachować się jak idiota.
Dokładnie tak. I jeśli ty próbujesz wmówić dorosłemu, rozsądnemu widzowi coś, co on wie, że nie jest prawdą i nie jesteś w stanie mu tego udowodnić jakimikolwiek argumentami, bo nie da się tego udowodnić, to próbujesz z niego zrobić idiotę w sposób obrażający jego inteligencję. I wtedy ten człowiek może pomyśleć, ej, ten gość naprawdę zakłada, że ja mu uwierzę, że on spłynął na dół rowu Mariański też gdzieś jakiś jest. I wydobył tą nieznaną nikomu istotę. Czy on myśli, że ja jestem kretynem? I jeśli doprowadzimy do tego, że ktoś tak pomyśli o naszym pokazie, to możemy być pewni, że nie będzie on się dobrze bawił.
Tak, ale za pomocą odrobiny starania jesteś w stanie wziąć tą prezentację i sprawić tak, żeby nie obrażała intelektu widza. Jak? Zapytają nasi słuchacze tysiącami głosów.
Jak? Jak te mewy?
Tak.
Jak?
Słyszę echa tego pytania, więc śpieszę szybko z odpowiedzią. Wystarczy, że będziesz był idiotę z siebie. I powiesz, że kupiłeś te gubczaki od podróżnika, którego spotkałeś na targu, na giełdzie samochodowej w Mysłowicach. I on sprzedawał tam kalosze i miał akwarium, w którym pływał ten gąbczak. Bo ten człowiek był też również nauczycielem tego, co tam zanurza się w morze, ten taki Francuz. I on kupił od niego i sprzedał ci tego gąbczaka za 10 tysięcy złotych. To jest bardzo unikalna forma życia i nikt ci w to nie wierzy. Ale ty uwierzyłeś temu człowiekowi, bo dobrze mu z oczu patrzyło. I ta prezentacja już będzie działała. Bo ludzie myślą, okej, ten gość sobie robi jaja, albo okej, ten gość jest totalnym kretynem.
Tak, i przestajesz obrażać widza, bo siebie można obrażać samemu w nieskończoność i to jest śmieszne. To też zależy od tego, jaką chcesz sobie zbudować postać. Ale o tym była cała seria.
Tak.
W każdym razie nie warto obrażać innych, ale siebie możesz jak najbardziej. I takie historie dzieją się nie tylko przy gąbczakach, bo moim zdaniem warto spojrzeć na wszystkie swoje prezentacje i zastanowić się, czy przypadkiem nie próbujesz w ich trakcie wmówić widzowi coś, czego nie jesteś w stanie udowodnić. Bo jeśli powiesz widzowi, tą kartę włożę do środka talii i ona teraz pojawi się na górze, to on jeśli ci uwierzy na słowo, to jest idiotą. Ale jeśli ty mu pokażesz, że ta karta rzeczywiście pojawiła się na górze, to nagle okazuje się, że byłeś w stanie udowodnić swoje bezsensowne twierdzenie. Ale jeśli ty mu powiesz, że to są karty, które przyleciały do ciebie z kosmosu i wysłali ci je obcy, czy anioły z nieba, czy ktokolwiek Rasputin wstał z grobu i ci to przyniósł w zębach.
Ale trzymał się za krocze, bo coś mu wycięli.
Tak. To tego nie jesteś w stanie udowodnić. Im bardziej pójdziesz w głupie jakieś założenia, których nie da się udowodnić, tym bardziej obrażasz inteligencję widza.
Tak, i to nie jest jedyny sposób, żeby obrażać inteligencję widza, bo bardzo często nie musisz nic mówić, żeby obrażać inteligencję widza. To jest bardzo, bardzo proste. Większość efektów z kartami, czy też z monetami w sumie też, obraża inteligencję widza w samym swoim założeniu. Bo jeżeli wkładasz monetę do jednej ręki i ona pojawia się w drugiej ręce, i robisz to drugi raz, i tylko w inny sposób. I dokładasz tam jakiś principle z dziwnym ułożeniem palców. I to nie ma żadnej treści w sobie, a jednocześnie bazuje na tym, że widz nie dopuści istnienia pewnego ruchu, którego wykonujesz.
Tak, ślepa wiara w slejty prowadzi do tego. Ogólnie rzecz biorąc, ten sposób obrażenia inteligencji widza zakłada to, że masz głupią i łatwą do przejrzenia metodę oszustwa, w którą ty wierzysz, że go oszukała, a on ewidentnie wie, co się tak naprawdę stało. Jeśli ty zakładasz, że oszukasz widza najprostszą metodą, którą on przejrzy w lot, to też starasz się obrazić jego inteligencję i zrobić z niego idiotę.
Tak. I nie zrozum nas źle, drogi słuchaczu. Można oszukać widza najprostszą metodą, tylko trzeba się jej nauczyć.
Tak.
I punkt wyjścia tego, do czego prowadzi nas ta metoda, jest również bardzo ważny, bo jeżeli robisz klasyczną kartę pojawiającą się w ustach, nie tą z foldowaną, tylko prostą, to jest typowy efekt, który jak nałożysz wzór tego efektu na inny efekt, to znaczy, że wielu magików robi tylko to. Karta jest tutaj, o, teraz karta jest z kieszeni. Karta jest tutaj, o, teraz karta jest w pudełku. Głupi widzu, nie widziałeś tego, ha, zrobię to jeszcze raz. O, karta tutaj, a, jest zęba, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Jak spojrzysz sobie na pokaz, i to teraz będzie kontrowersyjne, jak spojrzysz sobie na pokazy Slidiniego, to jego pokazy prawie wszystkie robią z widza kretyna, idiotę i głąba.
Jak słynny jego efekt Paper Balls Over the Head.
Tak, czy Helicopter Cards, efekt, tak, który uwielbiam i ubóstwiam. Tylko, że Slidini mógł sobie na to pozwolić. A wiesz dlaczego? Bo Slidini występował dla magików. Pokazy Slidiniego były walką. Pokazy Slidiniego pokazywały magikom, gdzie jest ich miejsce. Pokazywał, gdzie jest sufit, a gdzie jest podłoga. Slidini nie odniósł sukcesu występując dla zwykłych widzów, bo nie musiał. Jego biznes był ułożony zupełnie w inny sposób. I ty, przekładając to na widzów, którzy są bezbronni wobec tych technik, bardzo łatwo możesz zrobić z nich idiotę. Paper Ball Over the Head jest idealnym przykładem rutyny, której nic nie musisz mówić, a robisz z widza kretyna.
Tak. I jeśli teraz zrobimy się troszkę zbyt technicznie, to przepraszam. Ale to można przewinąć. W każdym razie, jeśli robisz false transfer z jakąś monetą, to pamiętaj, że on musi być umotywowany. Bo jeśli robisz false transfer tylko po to, żeby zadziałał ci false transfer, to oszukujesz sam siebie tym, że wierzysz, że oszukałeś widza. To nie działa w ten sposób. Jeśli to jest bezsensowne i nieumotywowane w całości twoich ruchów, to możesz być absolutnie pewny, że żaden widz w to nie uwierzy. I jeśli ty będziesz zachowywał się tak, jakbyś był pewien, że on w to uwierzył, to widz poczuje, że starasz się go obrazić. A dokładnie obrazić jego inteligencję. Bo przecież widział na wylot przez to, co próbowałeś zrobić.
Tak. Bardzo często też obraża inteligencję widza. Można zaobserwować coś takiego na krótkich filmikach na Instagramie czy TikToku, gdzie magik wykorzystuje kartę z flapsem, gdzie rekwizyt widać. Nawet ja, będąc ślepym, widzę to przełamanie na środku tej karty.
Tak, niestety takie rzeczy się zdarzają i no, sorry, ale to tak nie zadziała.
No nie, jakiś czas temu widzieliśmy też filmik, który zniknął już z internetów, gdzie ktoś wyciągał coś z torby czy z innego balona. I to było tak nieprzećwiczone, że wiara w to, że to kogokolwiek oszuka, obraża inteligencję widza również.
I potem tworzą się różne stereotypy o magikach i magii. Ale o tym może kiedy indziej.
Też mówiliśmy już o tym tyle razy, że odsłuchaj sobie jakiś stary odcinek. Losowy. Pewnie o tym będziemy tam bełkotać.
Tak. I mamy już tu kilka przykładów tego, jak się robi idioty, jak się obraża widzów i w ogóle.
Już wiesz wszystko, teraz weź i idź z widzów robić idioty.
Tak. Ale musimy też sobie zadać pytanie, skąd to właściwie się bierze?
Skąd?
I bierze się to z kilku różnych powodów.
Jakich?
I podejrzewam, że nie powiemy wszystkich tutaj.
Czemu?
Bo jest ich dużo. Aha. I nie wszystkie jeszcze odkryliśmy.
Aha!
Musimy zejść na dół rowu Mariackiego i tam święta panienka powie nam prawdę.
Jak się inaczej nazywa to miejsce? Już nie mogę wysłuchać.
Nie chcę.
Rów Mariana.
Słuchaj żarty. Internetowy magiczny podcast. Tylko tutaj.
Erudycja. Dobry smak. To nie my.
To nie my, dokładnie.
Bul, dobra.
Skąd bierze się robienie z widza, idioty?
Skąd?
I jednym z podstawowych rzeczy, moim zdaniem, jest ślepa wiara w slejty i ich potęgę.
Tak.
Jeśli ty ślepo wierzysz w to, co robisz, że to powinno zadziałać, nie testując tego, nie sprawdzając tego na bieżąco za każdym razem, kiedy to robisz, nie będąc w takim podejściu, nie mając takiego podejścia, że zrobię to i będę gotowy zmieniać i dostosowywać wszystko, co robię pod tych widzów, dla których akurat teraz występuję. Jeśli myślisz, zrobię to i to po prostu zadziała jak zawsze, to możesz się na tym przejechać. Bo jak trafisz na inteligentniejszego widza, to on może poczuć się obrażony.
Musisz mierzyć skuteczność swoich slejtów tak samo jak mierzysz skuteczność swoich efektów. I nie mierzysz tego ilością oklasków. Nie mierzysz tego poklepywaniem po ramionach. Mierzysz to tym, jak bardzo rozszerzają się oczy widza w momencie, kiedy coś go uderzy.
Tak. Więc nie wierz ślepo w to, co ktoś ci powiedział, że hej, jeśli dobrze nauczysz się tej techniki, to będziesz w stanie wykonywać te wszystkie efekty i będzie super.
Jeżeli chcesz zmierzyć skuteczność swojego fals transferu na przykład, to wyjdź do widzów, zrób fals transfer, pokaż pustą rękę i licz sobie sekundy, ile czasu zajmie publiczności zwrócenie oczu na rękę numer 2. Zadbaj o to, żeby była nieruchoma. I zobacz, jak szybko ich mózg wróci tam, gdzie powinien wrócić. Na właściwy trop. A jeżeli ty będziesz mówił, nie, ta ręka jest pusta i schowasz ją do kieszeni, to brawo, po raz kolejny udało ci się zrobić z widza idiotę. Znaczy, tak naprawdę robisz idiotę z siebie w całych tych wszystkich tych procesach.
Tak, i widz wie, że ty próbujesz zrobić idiotę z niego.
Tak. Bo jeżeli robisz idiotę z siebie celowo, to wszystko jest w porządku. Ale jeżeli robisz idiotę z siebie, robisz idiotę z widza, to tak naprawdę robisz idiotę z siebie niecelowo i tak naprawdę ty przegrywasz.
Wszyscy przegrywają, a zwycięzców nie ma.
Nawet chłopi nie są zwycięzcami.
Dokładnie.
Wtedy.
I dlatego nie warto wierzyć ślepo w slejty.
Tak.
Ale to nie jest jedyny powód, dla którego magicy robią widzów.
Ojej.
Balona. Bo czasem magicy wierzą po prostu w to, co mówiliśmy już wcześniej, że widza trzeba oszukać. Że widz jest ofiarą, a magik oszustem.
I to widać bardzo często w efektach typu bombardowanie. Karta tu, nie wiedziałeś, ha! Większość prezentacji Beyond As Where It Is, czyli popularnego w Polsce Two Card Monty, rozpropagowanego przez Davida Blaine'a, sprowadzać do tego, żeby z widza zrobić kretyna. I ten widz się śmieje, ten widz reaguje, inni też się śmieją, inni też reagują, ale to nie jest najlepsze wykorzystanie magii.
Tak, bo to jest celowo zagranie takie, żeby pokazać, ha, jesteś głupi, tu się puknij w ten łeb. I bardzo wielu magików tak robi. Przede wszystkim, że myślą, że ich zadaniem jest oszukać człowieka, a nie jego rozum. Po drugie, widzieli to u wielu kolegów po fachu. Po trzecie, widzieli to też u wielu autorytetów. Bo tak jak na przykład Slaidini robił z tych magików idiotów i magik ogląda to i myśli, o, on z tego widza zrobił idiotę i wszyscy się dobrze bawią. To nie był zwykły widz. Ten gość najprawdopodobniej był magikiem. Bardzo możliwe z większym doświadczeniem niż ty. I przyszedł Slaidini i wytrzaskał go technicznym, ciekawym podejściem, którego tamten magik nie znał. To nie jest występowanie dla normalnego widza.
Tak, bo ten magik, czy też widz Slaidiniego prawdopodobnie był kimś, o kim rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. Był zaangażowanym fanem magii, który coś tam wie i myśli, że zjadł wszystkie rozumy.
Dokładnie. A dla takiego człowieka, no, jeśli jesteś fanem magii, a my jesteśmy też fanami magii poniekąd, to wiesz, że jeśli coś ci oszuka, to czujesz się super.
Tak, my jesteśmy koneserami bycia głupimi wobec konfrontacji z niemożliwym i nie jesteśmy zwykłymi widzami. Występowanie dla magików przypomina wojnę. To jest zupełnie inna wojna niż występowanie dla normalnego widza.
A podejście takie dla normalnego widza będzie zawsze szkodliwe.
Tak, bo normalnego widza musisz dbać. Musisz dbać o jego dobrostan psychiczny.
Fizyczny też. Nie bij nikogo na swoich pokazach.
Tak.
Jeszcze inny powód tego, że magicy obrażają widzów, bierze się z tego, że magik czuje się w jakiś sposób lepszy od swoich widzów. Może to się brać też z tego, że na nich patrzy jak na ofiary, jak to przed chwilą powiedzieliśmy, ale niektórzy po prostu myślą, ha, ja jestem taki fajny. To jest ten słynny problem z ego, o którym mówi się wszędzie i zawsze i nikt nie lubi ludzi, którzy mają zbyt wysokie ego, bo nie zostawili go przy drzwiach. I są też magicy, którzy tak na siebie patrzą i właśnie z tego powodu obrażają widzów.
Tak, i teraz będę trochę tak porantuję sobie ostro.
Oh yeah, Magic Rant.
Bo widzisz...
By Maciej Crew. Every Wednesday, 7 o'clock.
Jeżeli to byłby ten, to zaraz po rancie bym zaczął płakać i...
I dostałbyś jakiejś strasznej choroby skóry.
I zniknęłoby mi oko. Piekło już na mnie czeka. W każdym bądź razie. Nie jesteś lepszy od nikogo. Co więcej, jesteś gorszy od wszystkich.
Znaczy, ja mam inną teorię akurat. Nikt nie jest lepszy od nikogo.
Znaczy, tak naprawdę nikt nie jest lepszy od nikogo, ale jako magik nie jesteś lepszy od swoich widzów w niczym, co jest związane z magią. Magia jest cudowna, magia jest fascynująca, ale magia jest mniej przydatna na pewnym poziomie niż kopanie rowów przy autostradach.
Zdecydowanie.
Jeżeli gość umie kopać dobrze rów, to prawdopodobnie jest lepszy od ciebie.
Z drugiej strony magia jest bardzo przydatna i niektórym ludziom jest w stanie uratować życie, na przykład.
Tak, magia ma swoje funkcje i magia odpowiednio zastosowana jest nieskończona. Zresztą magia jest naszą pasją, naszą miłością i treścią naszego życia, tak? Tak. Ale to nie czyni nas lepszymi. To, że przeczytaliśmy X książek, nauczyliśmy się Y ruchów i to, że w ogóle, nie wiem, mówimy do ciebie z tego podcastu, nie czyni nas w żaden sposób lepszymi pod jakimkolwiek względem. A na pokazie to lepsza jest osoba ta, która płaci zawsze. Ty na pokazie, na jakimkolwiek występie, nawet jeżeli to jest twoje show biletowane, jesteś służbą.
Ja uważam nawet, że najważniejsza osoba na pokazie to nie jest ta, co płaci, tylko ta, która go przeżywa.
Tak, tak, dokładnie tak, bo ci ludzie, którzy tam są powiedzmy na weselu, to oni nie płacą, ale oni płacą swoim uwagą, oni płacą swoim czasem, kosztem alternatywnym płacą na potęgę.
Tak, i ta emocja, którą ty wywołujesz u nich, to jest najważniejsza rzecz. Nie ty, nie to, żeby ci wszystko poszło dobrze, nie to, żebyś ty się poczuł fajny i dowartościowany i ktoś by cię poklepał po pleckach, kiedy będziesz wracał do domu. Nie, ważne jest to, co wytworzy się we wnętrzu każdego z twoich odbiorców.
Tak, ja widziałem kiedyś, znaczy chyba już opowiadałem ten dowcip, ale go opowiem w wersji skróconej, że tam magik stoi w kolejce do nieba, widzi, że Święty Piotr wpuszcza ludzi I podchodzi w końcu do Świętego Piotra i Święty Piotr mówi, a ty tu czego? No ja jestem magikiem. A Święty Piotr, ale po co nam ty tutaj? No ja mogę występować i ja mogę zrobić, że wszyscy będą czuli się dobrze. I magik opowiada, jak to wspaniałe rzeczy mówi. I Święty Piotr mówi, ale rewelacja, to bierzemy cię na tego giga. A magik, okej, to mogę wejść? Święty Piotr mówi, tak, ale tylnymi drzwiami. A magik pyta, ale czemu? A Piotr mówi, bo służba wchodzi od tyłu. I ja to słyszałem w wersji z muzykiem jazzowym pierwotnie. I jest w tym pewna prawda, którą ty jako wykonawca musisz zaakceptować. Ty nie jesteś najważniejszy, kiedy występujesz. Co więcej, ty jesteś tam najmniej ważny. Bo ważniejsza od ciebie nawet jest magia, którą robisz, niż to, co się dzieje.
Tak, więc twoje powody, żeby czuć się lepszym, są tylko wyimaginowane, nie istnieją. I nie czuj się lepszy. Czuj, że masz zadanie do wykonania.
Tak, ty tam jesteś, bo masz do wykonania robotę i ją robisz. I czasem się zdarzy, że widzowie zaczną postrzegać cię jako tego lepszego. Jeżeli robisz swoją robotę, to się będzie zdarzało często.
I powiedzą ci, ziomuś, ty to jesteś prze... I powiedzą ci, no, ale ty to jesteś super, Ale pan to jest fajny i w ogóle. No, możesz słyszeć różne tego typu teksty.
Ja jestem neurochirurgiem, ale nie potrafiłbym zrobić tego, co pan. To jest niezwykłe. Jest pan nad człowiekiem. I widzowie czasem mówią takie rzeczy.
I jeśli ktoś tak mówi, to twoją najważniejszą rzeczą, którą musisz zrobić w trakcie, gdy słyszysz coś takiego, jest w to nie wierzyć.
Tak, to jest punkt wyjścia. Zamknij uszy, zamknij oczy, jak te małpki w chińskiej, te takie rzeźby chińsko-małpkowe i uciekaj najlepiej z krzykiem. A zanim uciekniesz, możesz zastosować praktyczne narzędzie, które zaproponujemy ci teraz.
I jest to Gambit Macieja.
Gambit Macieja. Jest to Gambit. Proszę opowiedzieć coś o swojej pracy. I historia tego Gambitu sięga dosyć dawno, bo z jakiegoś powodu przez właśnie to, że myślimy o swojej magii, tak jak my mówimy tutaj, że chcemy, żeby widzowie czuli się dobrze, nie chcemy, żeby czuli się kretnami, zdarza się to już rzadko. Bardzo dawno nie korzystałem z tego Gambitu, ale kiedyś musiałem z tego Gambitu korzystać bardzo, bardzo często. I Gambit polega na tym. Widz mówi, ale panie, super, ja bym tak nie potrafił, czy cokolwiek w tym stylu. I widać, że widz korzy się przed tobą. Widz patrzy na siebie w górę. Widz myśli, że ty jesteś najważniejszą osobą na świecie. Ty wtedy wyciągasz gambit i go używasz. Gambit brzmi więcej tak. No nie, ja po prostu się w tym specjalizuję. To jest moja praca. Czym pan się zajmuje zawodowo? Widz mówi, cokolwiek, nie wiem, kroję ryby. Wystarczy, że wtedy powiesz, to chyba pan umie dobrze ostrzyć noże. Zawsze chciałem się tego nauczyć. Jak pan ostrzy nóż? I widz w tym momencie opowiada ci o ostrzeniu noży. I jeżeli ty jesteś dobrym rozmówcą, a jako magik, hej, musisz być dobrym rozmówcą, to jesteś w stanie tak poprowadzić tę rozmowę, że wszyscy dookoła zafascynują się tym, że ten gość tak dobrze ostrzy noże i wszyscy będą chcieli z nim porozmawiać po pokazie o tym, że on dobrze ostrzy noże. Ty znikniesz w cieniu, widz zostanie wyniesiony. Jeżeli widz powie, a ja jestem prosty chłop, ja tylko kładę płyty chodnikowe. I jeżeli nie wiesz, co powiedzieć, bo no, gość po prostu kładzie płyty chodnikowe, może mu zapytać, a może mi pan powiedzieć, po co wysypieć tym piaskiem? Zawsze na nowych chodniku widzę ten piasek. Pytanie jest głupie. Pytanie, prawdopodobnie znasz na nie odpowiedź. Ale nie każdy zna na to pytanie odpowiedź, a gość będzie w stanie ci odpowiedzieć w sposób ciekawy. I gość zobaczy. Nawet nie musisz, nie, w sposób taki niebezpośredni, poczuje, że hej, to co on robi zawodowo, też jest ekstra. I to dotyczy absolutnie każdego zawodu, bo każdy zawód jest trudny dla ludzi, którzy go nie wykonują.
Podobno dla niektórych nawet księgowość jest trudna. Dziwne.
Zdejmij ten daszek, nagrywam podcast.
A, okej. Okay.
I ten gambit, korzystaj z niego śmiało i zobaczysz, jak on wspaniale działa. To jest bardzo takie, anglosasi mają to słowo humbling.
Ale nie chodzi o upokarzające. Raczej uczące pokory.
Tak, uczące pokory, bo kiedy ty zastosujesz ten gambit i pozwolisz widzowi lśnić w ramach tego, czym on się zajmuje, w czym on się specjalizuje, bo dałem takie dosyć radykalne przykłady, kroję ryby i kładę bruk, raczej to się rzadko będzie zdarzało. Częściej będziesz słyszał, no ja jestem profesorem matematyki.
Bo profesorów matematyki w Polsce więcej niż brukarzy.
Ja jestem neurochirurgiem. To zależy, gdzie występujesz, dla kogo występujesz. Bo ja mam taki komfort, myślę, że ty też, że większość ludzi, dla których występujemy, mają ciekawe zawody.
Tak, ale tak naprawdę wydaje mi się, że większość rzeczy, które ludzie robią, za które ktoś im jest gotowy płacić, to są naprawdę ciekawe rzeczy.
Tak.
bo inaczej nikt by za to nie płacił.
Tak, i tutaj jest taka pewna przewaga, którą ja mam. Nad tobą jestem lepszy, haha. Nie, wcale nie. Ale ja jestem autentycznie ciekawy wszystkiego. I ja myślę, że ty masz tak naprawdę to samo.
I jeśli ktoś zada pytanie, ale jak nauczyć się być ciekawym wszystkiego, to nie jest coś, czego się uczy, to jest coś, co się robi i tyle. Zakończę na tym ten temat.
Tak, tego nie będziemy drążyć. Ale będąc ciekawym drugiego człowieka, będąc ciekawy wszystkiego, świat staje się ciekawym miejscem. I ci ludzie, z którymi rozmawiasz, czują się ważni. I magia nie traci na tym swojej wartości. Magia dalej jest ekstra. Magia zawsze będzie ekstra. Magia jest tak silna, że ukryje nawet kiczowatego, głupiego, bezsensownego, robiącego z idioty z widzów wykonawcę, który potrafi tylko skakać i wrzeszczeć. I co z tego? Jaki z tego płynie wniosek? Taki, że nie musisz przyjmować swoją pozycją społeczną. Możesz rzucić 100% swoich działań w budowaniu pozycji społecznych ludzi dookoła ciebie i ty nic nie stracisz. A wartość grupy wzrośnie, bo suma jednostek tworzy wartość grupy. Jeżeli to przeliczysz, to wychodzi, że wychodzisz na plus.
Ale super!
No, to by było na tyle w kwestii gambitu. To super, a proszę mnie powiedzieć o swojej pracy.
I tym płynnym przejściem przechodzimy do działu jak uniknąć robienia z widza idioty.
Jak?
Sposób pierwszy. Stosuj gambit Maćka.
No, proszę, korzystaj.
Sposób drugi. Musisz nauczyć się szacunku do widza. Bo wspólny szacunek to jest coś, o czym wszyscy wszędzie gadają. Ale naprawdę warto jest podejść do swojego widza jako do człowieka, to pierwsze ze wszystkim, jako do człowieka inteligentnego, jako do człowieka, który nie zasługuje na obelgi z twojej strony i na to, żebyś starał się go obrazić bądź oszukać. Jeśli ty wyjdziesz z założenia, że osoby, z którymi rozmawiasz i dla których występujesz, zasługują na twój szacunek tylko dlatego, że są twoimi odbiorcami, to od razu ustawić to umysł w troszkę inny sposób. I będziesz do nich mówił jak do osób godnych szacunku, a nie do kogoś, kogo próbujesz oszukać, zbałamucić, zrobić w konia, czy jakkolwiek inaczej mówi się to na polskich imprezach.
Hehe, ale ty żeś mnie teraz zrobił.
No, wszyscy wiemy, jak to leci. Więc przede wszystkim szanuj widza.
I szanuj wszystkich dookoła siebie, emanuj tym z szacunkiem jak latarnia światłem w nocy podczas podróży powozem przez grząskie, mgliste mokradła. Bo opowiem historię z mojego doświadczenia. Dawno temu występowałem w pewnej restauracji.
Dawno temu.
I wśród obsługi była tam dziewczyna, która mnie szczerze nie lubiła. I ona była kelnerką. I kiedy robiłem pokaz, ona za punkt honoru zdawała sobie stawiać coś takiego, że wchodziła, wbijała się we mnie i stawiała mi talerze, psując mi mój pokaz. Często mi się zdarzało, że wydawało mi się, że ona czeka na odpowiedni moment, żeby mi zrujnować pokaz w odpowiedniej chwili. I najlepszym rozwiązaniem, które zrobiłem, było proszenie widzów o oklaski dla tej kelnerki, że przyszła w idealnym momencie. Nie ma sensu z tym walczyć. Jeżeli ja bym ją zaczął upominać, to byłoby bez sensu. Nie, ja sprawiłem, że ta dziewczyna czuła się ważna w tym, co robi i udało mi się jakoś tak dziwnie, pośrednio, obrócić to w grę, w której ona się zaczęła z tego śmiać, ona zaczęła się dobrze bawić i z otwartej wrogości, bo to była otwarta wrogość, to było naprawdę czysta niechęć, zostaliśmy dobrymi kolegami. A ja z nią nigdy nie rozmawiałem, bo jakoś z mojej strony ta sympatia nie była taka jakaś wykraczająca poza spotkanie przy stoliku gości. Ale goście czuli się dobrze, bo gdybym zaczął się z nim kłócić, to goście czuliby się źle, ja bym się czuł źle, ona by czuła się źle i doświadczenie wszystkich byłoby złe. Więc traktuj ludzi z szacunkiem i empatią. Wszystko wykorzystaj do stworzenia performance'u. Jesteś tym specjalistą, czyż nie?
A jeśli jeszcze nie jesteś, to wszystko przed tobą. I kolejny sposób.
Ojej!
Pamiętaj, że wcale nie jesteś lepszy od ludzi, dlatego że znasz jakiś sekret.
Tak.
Sekret nie czyni z ciebie nadczłowieka. Übermensch nie istnieje. I to na pewno nie jesteś ty, nawet jeśli istnieje. W każdym razie, sekret to tylko sekret. Jasne, sekret jest ważny, sekret też zasługuje na twój szacunek i nie powinieneś go zdradzać nigdy nikomu. I nie powinieneś robić warsztatów z magii po swoim pokazie. W każdym razie to, że go znasz, nie sprawia, że jesteś lepszy. To, że go znasz, znaczy tylko i wyłącznie to, że potrafisz go użyć dla korzyści swoich widzów. Dla korzyści, po raz kolejny podkreślam, nie dla oszukania ich. Dla ich korzyści, ich zabawy, ich lepiej spędzonego czasu, ich możliwości przeżycia czegoś, czego nie przeżyją w swoim zwykłym, szarym życiu. Sposób kolejny. Jest to technika, którą gdzieś kiedyś zasłyszałem, nawet nie pamiętam gdzie, czy może ją przeczytałem. Nie wiem. Ale jak przygotowaliśmy ten podcast, nagle pojawiła mi się w głowie.
Widziałem, jak się pojawiała. Tak. I ręce miał z drugiej strony ciała w ogóle i ona się nagle tam pojawiła.
Zrobiła takie psium. A ja mam rączki tutaj. I...
w rowie mariańskim.
Mariackim. W każdym razie. Jest to technika, która zakłada, żeby sobie wyobrazić, że gdzieś na publiczności siedzi twoja kochana babcia i jest jednym z twoich widzów.
O.
O.
Wnusiu, jak ty wyrosłeś.
O. I przy babci nie będziesz chciał przeklinać. Przy babci nie będziesz chciał obrażać ludzi. Nie będziesz chciał pokazywać wszystkim, jakimi to są idiotami według ciebie i jaki to ty jesteś lepszy. Nie, przy babci będziesz chciał być miły i będziesz chciał się starać, żeby wszyscy dobrze się bawili. Jeśli ci to zadziała, to spoko. Jeśli masz patologiczną relację ze swoimi dziadkami, to może nie wyobrażaj sobie babci, tylko wyobraź sobie kogoś, na kim ci zależy.
Znaczy ja znam też to narzędzie w formie ważny pierwszy obiad u teściów.
Tak, to też może być całkiem dobre podejście.
Tak. Gdzie teść trzyma dodatkowo kluczek do pasa cnoty twojego partnera bądź partnerki. I tak. Nagle okazuje się, że musisz być miły i ten, żeby tam było fajnie. Bo to jest skomplikowany zamek.
Tak, inni też to mogliby pokazać w stylu, wyobraź sobie, że występujesz dla królowej brytyjskiej. Choć nie wiem, czemu oni mówili dla królowej, skoro oni nie mają królowej. Ale hej, to chyba były inne czasy. W każdym razie, tak, takie podejście pozwoli ci ustawić swój umysł na szukanie rozwiązań, które będą dobre. I jest to jedna z sekretnych technik, które pomogą ci lepiej żyć.
Magia ma sprawiać, że ludzie czują się dobrze. I teraz jeszcze jedna rzecz, którą powiem, bo jest takim disclaimerem. Często w pokazach dla dzieci robimy z dzieci idiotów. I tak naprawdę nie robimy z tych dzieci idiotów. Dopasowujemy się do ich sposobu myślenia, przez co to wygląda, jakbyśmy robili z nich idiotów, ale dzieci się przy tym dobrze bawią. Nie dlatego, że czują się głupio i jakoś przełykają łzy. Nie, dzieci są szczere. Więc wszystkie zasady look, don't see i tak dalej, to wszystko jest dopasowaniem tego do kontekstu, a nie robieniem z kogoś głupca.
Tak, dzieci dopiero tworzą swoje mózgi i postrzeganie świata, rozwijają się. Ich neurony się budują. Więc dla dorosłego wygląda to tak, jakby dziecko było głupie. Więc kiedy magik występujący dla dzieci wygląda, jakby był głupi, to ani te dzieci, ani on nie są głupi. Po prostu on dopasowuje swój sposób występu dla odbiorcy, który jest troszkę wcześniej na drodze rozwoju. I ten dzieciak będzie kiedyś inteligentnym człowiekiem. Może odkryje kiedyś lekarstwo na raka. Albo będzie latał w kosmos.
Albo
cokolwiek.
Nowy gaz bojowy do zabijania ludzi. Cokolwiek.
Tak. Może znajdzie nowe sposoby na ludobójstwa. Hej, jako ludzie jesteśmy w tym całkiem dobrzy.
Nie oceniamy.
Dokładnie.
Go, girl, go.
W każdym razie magik występujący dla dzieci dopasowuje się do poziomu rozwoju swoich odbiorców. Więc, jeśli jesteś magikiem, który występuje dla dorosłych i dopasujesz się do złego etapu rozwoju swoich widzów, czyli na przykład będziesz występował jak dla dzieci, ale dla dorosłych, o czym pisałem w ogóle w pierwszym artykule, w pierwszym numerze Impa w 2019 roku.
Wow, 5 lat Imp już wychodzi?
O kurde.
Tyle czasu. Dziękujemy wam, patroni, że jesteście z nami. 5 lat to dużo.
To całkiem sporo czasu.
To więcej niż 2 lata.
Ej, rzeczywiście. Tak, to był trochę sposób robienia idioty z kogoś. W każdym razie, jeśli będziesz podchodził do dorosłych, tak jak podchodzisz do dzieci, to oni poczują się obrażeni. Właśnie dlatego, co mówiliśmy przed chwilą. Oni są już rozwinięci. Ich mózgi funkcjonują na najwyższym dla nich możliwym poziomie.
Przypomniała mi się aż piosenka, którą kiedyś z uporem maniaka śpiewaliśmy. Relax, don't do it. Du, 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 du.
W każdym razie tak. Nie obrażaj widzów, bo widzowie nie są idiotami, więc nie zmuszaj ich do tego, żeby przyjmowali taką rolę, bo ktoś może się sprzeciwić, zbuntować i nagle twój pokaz okaże się, że jest dostosowany do tego, żeby bawił się na nim absolutnie nikt poza tobą. A może nawet i ty nie będziesz się dobrze bawić. A już na pewno nie twoja babcia.
Tak, bo jeżeli robisz widza idioty, to też nie bawisz się przy tym dobrze, bo jesteś pod człowiekiem.
Dokładnie. Więc zastanów się, czy nie robisz przypadkiem ze swojego widza idioty. Jeśli tak, to podejmij pewne działania, ale ja mam taką prośbę do ciebie, drogi słuchaczu. I nie zachowaj tego tylko dla siebie. Jeśli masz swoich kolegów magicznych i widzisz, że oni obrażają swoich widzów, czy to intelektualnie, czy bezpośrednio, czy jakkolwiek, powiedz im to. Powiedz im, hej, nie musisz tak robić. Nie musisz żyć w tym grzechu. Możesz znaleźć odkupienie. Wyślij ich, na przykład do tego odcinka podcastu. Nie musisz ich wysyłać na życie 2 tygodnie w lesie, bo nie ma co się nad nimi znęcać aż tak bardzo. Ale bardzo ważne jest to, żebyśmy nie zamykali oczu na... To zabrzmi trochę bardzo ewangelicko, ale ewangelizująco. O, proszę Maćku, kolejny bełkot dla ciebie. Ale tak to troszeczkę ma zabrzmieć. Nie zamykaj oczu na błędy swoich bliźnich.
Widź te drzazgi w ich okach i dźgaj.
Tak, przede wszystkim, oczywiście, zawsze bardziej wyrzucaj błędy samemu sobie. Ale jeśli ktoś z twoich magicznych kolegów robi coś takiego, nie przymykaj na to oka tylko dlatego, że go lubisz i boisz się, że go to zaboli. Daj mu feedback, powiedz mu, hej stary, jest coś ciężkiego, co chciałbym ci powiedzieć, coś ważnego a propos twoich pokazów.
Ja i twoja żona, kiedy byłeś na pokazie.
To powiedz później. Ale daj feedback, powiedz, zapytaj najpierw go, czy jest gotowy na ciężki feedback. Jeśli jest, to mu to powiedz.
Hej, nagraliśmy cały odcinek o feedbackach, więc możesz się dużo dowiedzieć z naszego podcastu.
Dokładnie. Warto tam skierować swój krok po tym odcinku.
Tak, i ja na koniec chciałbym ci dać jeszcze jedno narzędzie.
Narzędzie?
Tak, narzędzie.
Jakież tu narzędzie, Macieju?
Narzędzie do identyfikacji, kiedy efekt swoją konstrukcją robi z widza idiotę.
O, ciekawe.
Spójrz na swój efekt okiem Laymana. Znaczy nie musisz wyrywać oka temu laikowi, wystarczy sobie wyobrazić, że patrzysz na to jak Layman. Więc patrzysz sobie na ten efekt i zastanów się, jakie możliwe wyjaśnienie może zaistnieć w głowie widza, jeżeli wykonałeś wszystko idealnie. Jeżeli tym wyjaśnieniem jest, że widz czegoś nie zobaczył, widz czegoś nie zrozumiał, widz czegoś nie dostrzegł, albo wydarzyło się coś, czego widz nie wie, to znaczy, że robisz z widza idiotę. Jeżeli jedynym wyjaśnieniem dla widza przy idealnej egzekucji efektu jest to, że zabrakło możliwości percepcyjnych bądź kognitywnych, żeby przetworzyć wydarzenia, to znaczy, że widz jest kretynem. I to znaczy, że robisz coś źle.
Tak. Widz nie może czuć się głupi przez ciebie.
Tak, to narzędzie jest dosyć trudne w użyciu, bo wiele efektów, tak jak powiedziałem, ma w swojej konstrukcji to, że widz jest po prostu kretynem. I to jest grzech, który nosimy na barkach wszyscy.
To jest bardzo trudne narzędzie do wykorzystania, ale jak nauczysz się, opanujesz, to będzie dawało ci bardzo dużo dobrych efektów.
Tak, i odkąd... Taczparek w ogóle nie musiał skorzystać z narzędzia, hej, opowiedz mi o swojej pracy, ale odkąd ja zacząłem w ten sposób patrzeć na moją magię i tak tworzyć efekty, żeby to wyjaśnienie było inne niż... O, widzu, jestem szybszy niż ty. To nie muszę pytać widzów o moją pracę, o ich pracę. Choć czasem pytam, bo chcę. Bo jeżeli ktoś kroi ryby, to musi być bardzo dobry w ostrzeniu noża.
I to by było na tyle, drogi słuchaczu. Mamy nadzieję, że dobrze bawiłeś się z nami, nie czułeś się głupio, a wręcz na odwrót, poczułeś się trochę mądrzejszy. I my teraz spadamy stąd, bo będziemy się słyszeć pewnie w kolejnym odcinku internetowego, magicznego podcastu. Cześć.
To na razie cześć.
Ha, wcale nie poszliśmy, zrobiliśmy sobie debila krety, nie uwierzyłeś w to? Ha! Jak można uwierzyć w coś takiego?
Co ale za debil!
Ale trzeba być głupim.
W Mikołaja dalej wierzysz głąbie? Ha! Dobra, to idziemy tym razem naprawdę.
No, to cześć.
Ha, znowu się nabrał!
No nie, no żeby, ale żeby dwa razy w to za... Dwa razy na to zagłosz. Dobra, nie mamy czasu.
Tym razem idziemy.
Lecimy zrobić coś wartościowego ze swoim życiem, bo robienie idioty z kogoś nie jest dobre, jak sam zresztą zauważyłeś w tej, mamy nadzieję, całkiem ciekawej puencie. To na razie.
Na razie.
Nie wierzę, oni nadal myśleli, że to koniec.
Dalej
jesteś? Masakra, żeby po raz trzeci.
Tym razem naprawdę.
No, to cześć.